Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Już prawie 5 minut po godzinie 12, czas reakcji do godziny 13. Witamy serdecznie. To, co dzisiaj dla Państwa mamy przygotowane, przede wszystkim sporo tematów drogowych, także kierowcy, zostańcie z nami, bo będzie dla Was mnóstwo niespodzianek. Nie wszystkie będą dla Was urocze, od razu powiem. Adam Wosik, witam serdecznie. Pod nieobecność Krzysztofa Kuklińskiego, który nadal nogę klei, będziemy zaraz o tym rozmawiać. Będę z Państwem jeszcze się pojawiał pewnie kilkakrotnie w tym miesiącu. To, co ważne, dzisiejszy program zrealizuje Wawrzyniec Szwaja. Będziemy mieli kilku gości. Mam nadzieję, że uda nam się to wszystko sprawnie dzisiaj połączyć. Najsprawniejszy z najsprawniejszych, czyli Sławek Orlik, nadal czujny przy telefonie, przypominam, do studia 510-37-36. No i nasz czujny telefon 510-37-32. Dzwonią Państwo do nas w różnych sprawach, również piszą, przypominamy o mailu czasreakcji@radioszczecin.pl. O, to może od tego maila właśnie zacznę. Nowotel, ulica 3 Maja. Pan Bogusław. Od czasu wybudowania hotelu nic się nie zmieniło, to znaczy podczas opadów deszczu na chodniku obok paczkomatów tworzy się ogromne bajoro, co prawie uniemożliwia swobodne przejście. Chodnik jest pofałdowany. Raz jest pod górę, potem zgłębienie. Problem od lat zgłaszam do Urzędu Miasta, no i nic. Rzeczywiście widzieliśmy zdjęcie od pana Bogusława, je otrzymaliśmy. Dziękujemy panie Bogusławie. Kałuża sporo, popadało wczoraj nam, tak trochę popadało tylko. Tak solidnie patrzę na tak zwaną długoterminową prognozę pogody. W Szczecinie tak solidnie ma popadać w niedzielę, także jeśli ktoś planuje w niedzielę jakieś opalanie się, to może nie być najlepszy pomysł. Podkreślam, to jest tak zwana prognoza długoterminowa. Wszystko się może zdarzyć jeszcze tutaj, jak klasyk mawiał i śpiewał. Ale zaczynamy od jednego telefonu.
Dzień dobry, nazywam się Jarosław Truskota, jestem mieszkańcem Gryfina i wiernym waszym słuchaczem. I brakuje mi mistrza pana Kuklińskiego. Mówicie, że ma nogę klei, ale on przecież nogą nie rozmawia. Gdzie jest jego głos wspaniały? Dziękuję.
Dziękuję, no ale trzeba dojść tutaj. Jeszcze schody są u nas, także się łatwo nie da do tej redakcji dostać. Krzysztof Kukliński, mam nadzieję, że się pojawi z Państwem już od 1 października. Trzymamy kciuki, aby tą nogę do końca skleił jak należy, aby mógł się zwyczajnie do redakcji na piechotę dostać. Telefony liczne od Państwa, dzisiaj około 15. Nie wiem, czy się uda wszystkie wypuścić, zwłaszcza, że mamy mnóstwo tematów fajnych, powiem szczerze, nie tylko drogowych, na które Państwo pewnie uwagę zwrócą. Na początku audycji coś pozytywnego.
Dzień dobry, Mirek, słuchacz stały z Polic. Dzwoniłem do Was w sprawie windy na Ogrodowej na Pomorzanach. No nie wiem, czy to akurat właśnie dzięki Wam, a na następny dzień winda została naprawiona. Dziękujemy w imieniu wszystkich, którzy jeżdżą tam na ogrody, emerytów, starszych ludzi, w ogóle wszystkich, którzy się tą windą dzięki tej windzie szybciej dostają tam. Także dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękujemy za te pozdrowienia. Program interwencyjny Czas Reakcji. Przyznaję, nie byłem czujny przez ostatni tydzień i nie umiem powiedzieć, na ile to nasza zasługa, a na ile zasługa kogoś zupełnie innego, ale cieszy, że taki pozytywny akcent w naszej audycji się tutaj pojawia. Mieliśmy z Polic jeszcze jeden telefon, tak patrząc szczegółowiej, w zasadzie z podpolickiej Jasienicy.
Dzień dobry, jestem mieszkańcem Polic. Chodzi mi o ulicę Wodną Jasienicy. Z lewej strony nie ma chodnika, jest żywopłot. Miesiąc temu były trawniki koszone, żywopłoty na piasku, to wszędzie ładnie poobcinane. No i z lewej strony ładnie też obcięły, to nie ma chodnika. A z prawej strony niżej jest żywopłot, że nie można przejść chodnikiem. Żywopłot już przerasta do połowy linii elektrycznych. Chodnik jest tak zarośnięty, że nie można przejść, trzeba chodzić drogą. Następnie w tym żywopłocie jest znak ostrzegawczy, że jest próg na drodze, no bo jest. I jest znak jeszcze 30 ograniczenia. No ale tych znaków, ani tego progu znaków nie widać. Następnie wyjazd ulicy Rybatki, ten żywopłot tak zagradza, że trzeba wyjechać do pół jezdni, żeby skręcić na lewo. I nie wiadomo w każdej strony, bo tam jeżdżą dzieci rowerami i taki rowerzysta jak będzie wyjeżdżał, to w każdej chwili może na maskę samochodów do przodu czy spać. Dziękuję.
Dziękujemy za ten telefon. Znam tą ulicę w Jasienicy, o której pan mówi. Rzeczywiście trochę żużlówki, trochę betonu, mało uczęszczana, ale rzeczywiście kłopotliwa dla tych, którzy się poruszają. Jak znam życie, to pewnie jest ulica we władaniu gminy Police, także na Batorego postaramy się ten telefon w jakiś sposób przekazać. Nie powiedziałem państwu na początku, co to dzisiaj w audycji nas czekać będzie. Taki ludzki temat, który pod koniec naszego programu, próba wyłudzenia gotówki z banku. Będziemy rozmawiać z mieszkanką Szczecina, która wczoraj o mało nie straciła wszystkich swoich oszczędności. Jakaś żarówka w głowie się zapaliła. Opowiem o tej całej sytuacji. Postaramy się też państwa uprzedzić, aby się nie dać nabrać na tego oszusta, który nie działa sam, który zapewne będzie jeszcze wielokrotnie próbował naszą gotówkę z banku wyłudzić. Ciężarówki jadą do cukrowni Kluczewo. Jadą, uprzykrzają życie lokalnym kierowcom. Ci lokalni kierowcy mocno niezadowoleni. Służby mundurowe muszą interweniować w tej sprawie. O tym będzie również drogi powiatowe, powiatu polickiego. Uwaga kierowcy, jest szansa na załatanie dziury w ustawie i to w szybkim tempie. O tym też będziemy dzisiaj rozmawiać, ale zaczynamy od powrotu punktu poboru opłat dla kierowców, którzy korzystają z Alei Wojska Polskiego. To jest ten odcinek Plac Szarych Szeregów, Plac Zwycięstwa. Przy naszym telefonie Stowarzyszenie Prawo na Drodze, pan Grzegorz Gruca. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
Witam pana, panie redaktorze, witam radiosłuchaczy.
Panie Grzegorzu, nie bez kozery powiem pana udział w naszej audycji, bo wszystkie strefy płatnego parkowania, które się pojawiają w mieście, mają później pewnego rodzaju kontrowersje. Mam nadzieję, że ta strefa już działać będzie tak, jak należy, ale zanim do tej strefy wrócimy, mam dla pana taki bardzo luźny telefon. Bardzo proszę.
Jestem osobą, której ulica Wojska Polskiego się podoba. Oprócz oczywiście środkowych parkingów. Te parkingi na środku ulicy Wojska Polskiego są obrzydliwe. No po prostu głupota, głupota. Pozdrawiam.
Panie Grzegorzu, nasza słuchaczka twierdzi, że te parkingi, które zrobiono w Alei Wojska Polskiego z gatunku, zacytuję, obrzydliwych. Jak pan to ocenia? Czy lepsze byłyby te z boku, tak jak do tej pory, czy te na środku są bardziej wskazane? Jak pan to ocenia?
Panie redaktorze, w mojej ocenie wygląda to w ten sposób. W momencie, gdy były parkingi po obu stronach ulicy, czyli po prawej i po lewej stronie na chodnikach, można było tam za parko postawić więcej pojazdów. Nie wiem, czy ktoś to zrobił celowo, żeby utrudnić życie mieszkańcom, turystom, wszystkim przyjezdnym, czy posiadaczom samochodów. Nie wiem po co. Znacznie została ograniczona ilość miejsc postojowych. Zdecydowanie. I jest to rzeczywiście, wygląda to obrzydliwie. Czy jest to właściwie wyznaczone? No chyba jest. Niestety chyba jest.
Będziemy, panie Grzegorzu, zaraz chwilę o tym rozmawiać, o tym właściwym oznaczeniu. Na początek opinia rzecznika spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie, Piotra Zielińskiego, z którym w piątek rozmawialiśmy w czasie reakcji. Posłuchajmy.
Stała organizacja ruchu w postaci właśnie oznakowania pionowego, poziomego, wyznaczonych miejsc jest, także kierowcy tutaj nie powinni mieć problemu, żeby te miejsca znaleźć. Zresztą przypomnę, od ponad roku, ale ja funkcjonuję jakby w tym zakresie, w jakim teraz, czy jest pełna przejezdność, kierowcy mogli parkować przez rok bezpłatnie, także mogli się bez problemu w tej przestrzeni odnaleźć.
Panie Grzegorzu, no właśnie, w opinii rzecznika spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie wszystko tam jest zrobione jak należy. Pan przejrzał tę strefę płatnego parkowania, 173 miejsca, to jeszcze dodajmy, parkingowe tam przygotowane. Czy w ocenie pana wszystko jest okej? Będziemy mogli swobodnie parkować, nie martwiąc się o to, czy ewentualnie coś jest niezgodnego z literą prawa?
To znaczy, może w ten sposób powiem. 173 miejsca na takiej ulicy to jest kropla w morzu potrzeb. Tam powinno być dużo więcej tych miejsc, zwłaszcza, że chodnik ma szerokość 5-6 metrów może szerokości, a jakość tłumów ludzi pieszych tam raczej nie widać. Jeśli chodzi o oznakowanie, to rzeczywiście są znaki D18. Też by tu można było się zacząć czepiać troszeczkę tego wszystkiego, no bo znak stoi na początku ulicy, pozostałe zatoki nie są wyznaczone znakiem D18, ale to już jest drugorzędny temat. Natomiast znaki poziome są, jest tam wyznaczone, są wyznaczone liniami poziomymi, dokładnie rzecz biorąc znakiem P19. to jest wskazanie pasa przeznaczonego do postoju pojazdów przy krawędzi jezdni lub zatoki postojowej. No można by się było troszeczkę posprzeczać na temat, jak powinna być wyznaczona zatoka postojowa. No bo tak naprawdę z tej zatoki postojowej nie widać. Owszem, widać znak P19, jak najbardziej jest. No i zgodnie z przepisem on tam dobrze stoi. Także tutaj co do miejsc postojowych, natomiast w samej zatoce postojowej jako takie miejsca postojowe nie muszą być wyznaczone znakiem poziomym, choć w mojej ocenie no raczej powinny być, bo jeżeli będziemy parkowali każdy jak chce, no to nie dojdziemy do niczego rozsądnego.
Tutaj rozumiem, jakimś problemem jest drobnym, to od razu zaznaczę, to na co pan uwagę zwracał już niejednokrotnie, czyli ta widoczność tego miejsca, która no, w przypadku jesieni czy zimy może być mocno ograniczona.
Dokładnie tak, panie redaktorze. No zresztą w załączniku numer 2 do rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych w punkcie 1.3 wymagania techniczne, które są tam określone, w jaki sposób powinny być wyznaczone te wszystkie miejsca, czym się powinny charakteryzować, czyli dobrą widocznością w ciągu całej doby, wysokim współczynnikiem odblaskowości również w warunkach dużej wilgotności, na przykład podczas opadów. Także to powinno być w jakiś sposób tam oznaczone jeszcze inaczej. Zachowanie minimalnych parametrów odblaskowości w całym okresie użytkowania. Takie stanowisko potwierdziły i sądy administracyjne, sąd okręgowy w Szczecinie, sąd rejonowy w Szczecinie. No niemniej jednak ta linia P19 w jakiś sposób załatwia sprawę, choć też nie we wszystkich punktach tego miasta ta linia się znajduje. No ale to...
Panie Grzegorzu, sugeruje pan jednym słowem, apelujemy tym bardziej do władz miasta, do chyba spółki NIOL, apelujemy, aby między poszczególnymi miejscami parkingowymi namalować na tych kostkach szarych liniach.
Tak, dokładnie tak, zwłaszcza, że tam są kostki o innym kolorze, ale one nie posiadają żadnej odblaskowości, nie są niczym, a jednak te poszczególne stanowiska powinny być jednak wyznaczone. No bo tak to człowiek nie wie, jak ma zaparkować, więc będzie parkował, jak będzie chciał. I tak naprawdę ta kostka brudkowa do niczego go nie zmusza.
Czyli rozumiem, że w okresie jesienno-zimowym, gdzie jest ciemno, dokładnie, to nie będzie do końca dokładnie dobrze widoczne.
Nie będzie widoczne. W ogóle w ciągu dnia nie jest widoczne. Ja w dniu wczorajszym pofotygowałem się właśnie na ulicę Wojska Polskiego. No i mimo tego, że było jeszcze jasno, no te miejsca nie są widoczne aż tak dokładnie. Jednak powinno być tam, wyraźnie minister określił, co i jak ma być. Zwłaszcza, że minister spraw wewnętrznych i administracji wyraźnie w swoim rozporządzeniu wskazał, że znaki poziome muszą być koloru białego albo żółtego. Nie ma innego koloru. Nie ma troszkę bardziej szary, troszkę bardziej ciemny. Coś takiego nie istnieje. Musi być kolor biały albo żółty i nie ma od tego odwołania.
Panie Grzegorzu, proszę zostać jeszcze chwilę z nami. Mamy telefon. To nie. To jest gościem czasu reakcji. Był rzecznik spółki nieruchomości i opłaty lokalne. Jeden wątek z tym związany. Bardzo proszę.
Ten odcinek, o którym mówimy, nie jest już placem budowy, jest drogą publiczną, więc jak najbardziej strefa płatnego parkowania może już tu funkcjonować. Temat jest niebagatelny, ponieważ na tym odcinku, jak wynika z komunikatu rzecznika miasta do spraw inwestycji, jest tam tych miejsc postojowych 173, a więc bardzo dużo. No i w związku z tym no jest to rzeczywiście bardzo ważna informacja dla kierowców. Do tej pory przez wiele miesięcy ten odcinek był niepłatny. Odbieraliśmy sygnały właśnie o takim zabetonowaniu parkingowym tego miejsca. Zobaczymy, jak działanie strefy wpłynie na rotację i na dostępność miejsc postojowych. Mam nadzieję, że pozytywnie.
Tyle Wojciech Jakim, rzecznik spółki nieruchomości i opłaty lokalne. Chcę pana o jeden wątek z tej wypowiedzi zapytać. Czy z pana doświadczenia rzeczywiście możemy spodziewać się, że wprowadzenie strefy płatnego parkowania w tej części Szczecina spowoduje, że będzie większa rotacja, jeśli chodzi o miejsca parkingowe?
Na pewno nie będzie większej rotacji. Nie ma o czym mówić. Te miejsca są wprowadzone tylko po to, by wpływały pieniądze do firmy nieruchomości i opłaty lokalne. Tak to wygląda. Tu nie ma nic, najmniejszego związku to nie ma w mojej ocenie z rotacją. Trzeba by było zobaczyć, ile w tamtym miejscu jest wydanych abonamentów.
A do
w ogóle
tego...
ile jest miejsc w Szczecinie, ile jest abonamentów wydanych.
No do tego nie mamy dostępu.
No właśnie. I tu jest mały problem. I podejrzewam, że będzie zmuszało się kierowców do tego, by... No niestety, czy to mieszkańcy tych kamienic, czy budynków mieszkalnych będą parkowali, gdzie popadnie, dosłownie. No więc będzie tu miała popis z kolei Straż Miejska po to, by nakładać mandaty, by znowu wyższe kwoty wpływały do Urzędu Miasta. No tak to wygląda w mojej ocenie. Te 170 parę miejsc to jest naprawdę na tym odcinku tej ulicy to jest kropla w morzu. Zdecydowanie.
Panie Grzegorzu, na koniec jeszcze jedno pytanie takie z gatunku trochę strategicznych. Czy pomysły radnych o tym, aby poszerzać strefy płatnego parkowania w mieście idą w dobrą stronę zdaniem pana i tak powinno być? Czy poszerzanie strefy płatnego parkowania o kolejne dzielnice, nazwijmy miasta, nie ma zdaniem pana najmniejszego sensu?
W mojej ocenie jest to totalny absurd, bo w efekcie końcowym to dojdzie do sytuacji takiej, że będziemy wjeżdżali do miasta Szczecin i na wjeździe będzie znak D44, całe miasto strefa płatnego parkowania. To jest absurdalne. Założenie strefy płatnego parkowania było wymuszenie rotacji miejsc postojowych, w ogóle parkujących pojazdów w miejscach parkingowych przy newralgicznych punktach, urzędach pocztowych, urzędzie miejskim, szpitalach, przychodniach jakichś. Ja to rozumiem, to jest logiczne. Natomiast tutaj to jest związane tylko i wyłącznie z uzyskaniem przychodu dla miasta. Nic poza tym, no przyjąć trzeba i zauważyć należy, że miasto jest potwornie zadłużone, więc będą robili wszystko, żeby maksymalnie zubożyć kieszeń mieszkańca czy tam turysty po to, by jak najwięcej pieniążków wygospodarować. Najlepszym przykładem było strefa zamieszkania Stare Miasto, tutaj Górny Taras, ulica Staromyńska i te inne okoliczne ulice. No więc też wszystko było źle wyznaczone, źle zrobione, uchwała była do niczego i tak to wygląda w naszym mieście. Tu nie ma najmniejszego związku rotacja. Tu nie chodzi o nic innego, jak tylko wydarcie pieniędzy z kieszeni kierowców. Nic poza tym.
Grzegorz Gruca, Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Panie Grzegorzu, będziemy korzystali z pana doświadczenia i wiedzy. Jeśli pojawią się kolejne miejsca parkingowe płatne na terenie Szczecina, z oceną, na ile one są właściwe, a na ile nie, bo jak widać z tym, przez wiele ostatnich lat były kłopoty i jak się okazuje, lata mijają i trochę jest lepiej w tym zakresie. Dziękuję serdecznie, panie Grzegorzu.
Dziękuję.
Miłego dnia, do usłyszenia.
Ja powiem na koniec, tylko podsumuję, wcale nie jest lepiej w tym zakresie. Nic się nie zmieniło. Poza tym, że przymusiłem miasto do wymalowania miejsc postojowych. Tylko i wyłącznie w tym miejscu. Natomiast cała reszta to jest po prostu absurd dla mnie. Bez sensu.
Kropla drąży skałę, panie Grzegorzu. Może uda nam się doprowadzić do sytuacji, w której wszystko będzie płynnie, tak żeby nie wymagało to interwencji pana Stowarzyszenia Prawo na Drodze. Grzegorz Gruca, dziękuję.
Panie redaktorze, obiecano nam, że z pieniążków, które zbierze się w strefie płatnego parkowania, i to jest logiczne, zostaną wybudowane parkingowce. To jest też bardzo logiczne. Natomiast do dnia dzisiejszego ani jednego parkingowca nie ma. No może jeden tam przy ZUS-ie, co jest wybudowane, ale to nie dotyczy strefy płatnego parkowania. Natomiast parkingowców jako parkingowców nie ma i podejrzewam w najbliższym czasie po prostu nie będzie.
Dziękuję panie Grzegorzu. Spokojnego popołudnia. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Grzegorz Gruca był gościem Czasu Reakcji. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zanim kolejny gość, jeszcze szybko zaglądamy do czujnego telefonu. Pozostaniemy na chwilę w Alei Wojska Polskiego.
Witam, stały słuchacz. Kwestii jeszcze usterek na oddanej Wojska Polskiego. Zauważyłem jedną rzecz. Na Placu Zgody przy wejściu na Deptak postawiono słupek uniemożliwiający wjazd samochodom. Niestety po jednym dniu on zniknął i została tylko podstawa, która wystaje ponad chodnik. Często ludzie się o nią potykają. Może dojść do nieszczęścia, bo w końcu ktoś się przewróci, uderzy głową. Razem prosił o interwencję. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za ten telefon. Obiecaliśmy państwu dzisiaj sporo tematów drogowych. No i przy tych tematach drogowych zostaniemy. Przy naszym telefonie młodszy aspirant Dominik Janka, Wydział Ruchu Drogowego, Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie. Dzień dobry panie Dominiku, kłaniam się.
A dzień dobry, witam serdecznie, witam serdecznie.
Wczoraj miałem dyżur dziennikowy i tam taka informacja o piracie drogowym zatrzymanym przez targarską drogówkę. Ile tam było? 122 km na godzinę w terenie zabudowanym, dobrze pamiętam, panie Dominiku?
Dobrze pan mówi, tak jest. Policjanci wykonując podstawowe czynności tutaj w ramach tutaj działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach w miejscowości Lipnik zatrzymali kierującego, który przekroczył dopuszczalną prędkość o 72 km na godzinę w obszarze zabudowanym. No i w związku z tym został na niego nałożony mandat karny w wysokości 2,5 tys. zł oraz 15 punktów karnych. No i zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym stracił on uprawnienia na okres 3 miesięcy.
Przypominamy, 2,5 tysiąca, jakby ktoś chciał przekroczyć w terenie zabudowanym więcej niż 50 km. Lipnik to taka miejscowość, gdzie no jednak jest niebezpiecznie. No i ja nie wiem, dlaczego akurat tam ktoś postanowił się wykazać. I przy okazji zapytam, bo państwo w tym komunikacie zaznaczyli, że to był samochód marki BMW. Czy to oznacza, że, zapytam tu już panie aspirancie, czy to oznacza, że te samochody są najbardziej popularne przy wręczaniu mandatów, czy niekoniecznie? Jak to wygląda?
Niekoniecznie, niekoniecznie. W żaden sposób do tego nie podchodźmy. Po prostu tak się gdzieś tam przyjęło, a kierujący wszelkie rodzaje marki pojazdu popełniają te same wykroczenia, te same czyny. I my taką tutaj teorię negujemy.
Dobrze, ale nie miało być o tych piratach drogowych, tylko o trochę inny, też trudny temat. Zajrzyjmy do wczorajszego telefonu.
Dzień dobry. Właśnie przyjeżdżam koło cukrowni Kluczewo. Niesamowite. Stoi policja, tak zwana techniczna, i kontroluje samochody ciężarowe. Czyli może da radę coś zrobić z tymi przeładowanymi samochodami jeżdżącymi na cukrownię. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Prośba do panów redaktorów. Wykonajcie panowie może telefon do cukrowni z zapytaniem, jakie to są warunki ustalone z tym przewoźnikiem, czy on to narzucał. Podobno kierowcy mówią, że mają narzucone, że muszą jeździć z takim tonażem. Dziękuję bardzo.
Wykonaliśmy telefon, może nie do końca do cukrowni, a do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. Panie Dominiku, jak to wygląda w praktyce? Można jechać nieco przeciążonym pojazdem ciężarowym, czy niekoniecznie?
No tak, niekoniecznie. Zgodnie z obowiązującą ustawą prawo o ruchu drogowym oraz innych aktów wykonawczych, między innymi ustawą o transporcie drogowym, no niedopuszczalne jest poruszanie się pojazdem przeładowanym, nawet ciężarowym, bo gdyż przeładowanie takiego pojazdu skutkuje tym, iż pojazd ten jest niedopuszczony do ruchu, a także teoretycznie powinien być pojazdem nienormatywnym.
Czy państwo mają możliwość skontrolowania, czy na tej pace, przepraszam za wyrażenie, jest za dużo, czy nie mają takiej państwo możliwości?
Mamy taką możliwość oczywiście, ale to tylko i wyłącznie przy współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego.
Czyli proszę powiedzieć mi, w jaki sposób technicznie wygląda ewentualne wlepienie mandatu, jeśli ktoś jedzie i ma za dużo?
No to najpierw trzeba taki pojazd oczywiście zatrzymać do kontroli, sprawdzić podstawowe dokumenty oraz dokumenty związane z wykonywanym transportem drogowym, w tym także kontrolę rejestracji czasu pracy kierowców, a w przypadku tutaj takich naruszeń dotyczących przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów, no to niestety wtedy musimy te pojazdy ważyć odpowiednimi certyfikowanymi wagami. No i w przypadku stwierdzenia takiego naruszenia inspekcja na transportu drogowego prowadzi czynności administracyjne w tym zakresie, a ewentualnie policjanci Wydziału Ruchu Drogowego kończą postępowanie w drodze przesłuchania mandatowego bądź skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Stargardzie.
Czyli tak mówiąc po ludzku, w praktyce łatwe to nie jest, panie aspirancie.
No nie jest. Trzeba troszeczkę dużo zaangażowania przede wszystkim policjantów, którzy posiadają tą niezbędną wiedzę specjalistyczną w zakresie kontroli takiego transportu drogowego, no i współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego.
Z telefonu, który otrzymujemy od słuchaczy w tej sprawie, również z maili, wynika, że te ciężarówki, użyję takiego sformułowania, rozjeżdżają te drogi powiatowe. Czy pan jako przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego może się do tego odnieść? Czy rzeczywiście te drogi powiatowe, stargardzkie, powiatowe ucierpiały mocno, czy cierpią mocno przy okazji tych ciężarówek?
No w tym przypadku co do jakości dróg, to nie chciałbym rzucać tylko i wyłącznie oskarżeń i winy na kierujących pojazdami ciężarowymi, bo nie tylko oni są uczestnikami tych dróg, więc no każdy z uczestników gdzieś tam w swój sposób gdzieś tam te nawierzchnie niższy, że tak powiem, te nawierzchnie się zużywają, także warunki atmosferyczne, więc w żaden sposób tutaj nie stawiamy winy tylko i wyłącznie na kierujących pojazdami ciężarowymi. Choć jak wiemy, te ich masy pojazdów no, przyczyniają się do tego, tak, w dużej mierze. Dlatego mamy różne kategorie dróg, podziały, między innymi dróg wojewódzkich na różne kategorie do dopuszczalnych masach. Dlatego pojazdy ciężarowe mają między innymi zakazy wjazdów na różnego rodzaju ulice i są wyłączeni z użytkowania takich gdzieś tam dróg o mniejszym tutaj stopniu tutaj obciążalności.
Panie Dominiku, na koniec ostatnie pytanie. Jeśli mamy wątpliwości, czy ciężarówka, która jedzie gdzieś obok nas, to już nie dotyczy to, podejrzewam, dróg powiatowych, stargardzkich, ale wielu innych. Jeśli mamy takie wątpliwości, w jaki sposób należałoby ewentualnie interweniować i gdzie?
No, przede wszystkim wykonując zgłoszenie na numer alarmowy 112, prosząc o niezwłoczną interwencję chociażby funkcjonariuszy policji i ITD, bądź innych organów, między innymi Straży Granicznej, która także wykonuje kontrolę transportu. No i w danym zakresie osoby odpowiedzialne wykonają taki kontrolę takiego transportu i stwierdzą, czy są jakieś naruszenia w tym transporcie, czy nie do końca.
Dziękuję serdecznie. Młodszy aspirant Dominik Janka, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, był gościem Czasu Reakcji. Panie Dominiku, dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do usłyszenia.
Będziemy mieli za chwilę kolejnego gościa. Zanim uda nam się połączyć z powiatem polickim, pozostaniemy jeszcze na chwilę przy tematach drogowych. Zaglądamy do czujnego telefonu Radia Szczecin.
Dwa lata temu, nawet już ponad, zgłaszałem, jako że mieszkam na granicy stref A i B, to jest blisko zresztą waszego radia. Po prostu odkryłem, że jeżeli kupi się początkowo bilet w strefie A, a przedłuży się go w strefie B, to jest taki błąd w systemie, że na tym przedłużonym bilecie następuje inwersja stref, że w rezultacie bilet potwierdza, że w strefie A mogę parkować dłużej niż w strefie B. No ja to zgłosiłem tam kiedyś, żeby naprawili tą usterkę, no bo po prostu ten operator, który później chodzi po ulicach i sprawdza te rejestracje, on tego nie widzi. System mu pokazuje, jakby w ogóle na przykład bilet się skończył. A tak naprawdę jest potwierdzenie na bilecie, że można parkować w strefie A, mówię, dużo dłużej. Zgłaszałem to kilkukrotnie, już mi anulowali tych biletów przynajmniej kilka przez te dwa lata. Ja nie mieszkam na co dzień w Szczecinie, znaczy nie przebywam. Także myślę, że dla takich ludzi, którzy przyjeżdżają tu tylko powiedzmy w odwiedziny albo są po prostu przejazdem przez Szczecin, no po prostu może im zostać nałożona kara. Pani na infolinii sugeruje, że zawsze, żeby złożyć formularz, znaczy wypełnić formularz na internecie i to przesłać do nich i sobie dają czas 30 dni na rozpatrzenie reklamacji. A również na ich stronie jest napisane, że trzeba i tak opłatę uiścić w terminie tam chyba 7 dni, już teraz nie pamiętam ile jest na tym bilecie. Czyli w zasadzie z automatu wiadomo, że użytkownik, mimo że błędy są w wyniku operatora, oni zaniedbują kwestie, nie wiem, utrzymania tego systemu, czy w ogóle nie zgłaszają producentowi tego, że są jakieś wady, nie naprawiają tego. Mimo wszystko użytkownik musi zapłacić stówkę i czekać, aż po prostu oni tą reklamację rozpatrzą w ciągu 30 dni i oni później wtedy ewentualnie, jak się zgodzą z tą reklamacją, oddają tą stówę.
Strefa płatnego parkowania. Pewnie będzie jutro również ten temat w czasie reakcji, ponieważ spółka nieruchomości opłaty lokalne nadzorowana, jeśli chodzi o kontakty z mediami, przez Wojciecha Jachima. Wojciech Jachim będzie miał do nas też pytania związane z funkcjonowaniem przebudowy ulicy Powstańców, Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie. Także pewnie ten temat, o którym pan mówił, o strefie płatnego parkowania, pojawi nam się jutro w czasie reakcji. Drogi, dziś nasz ulubiony temat to jest to, o co zapowiadaliśmy na początku naszego programu, czyli łączenie ze starostwem powiatowym w Policach, pani Sylwia Turkiewicz. Dzień dobry, pani Sylwia.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich państwa.
Nadeszła wiekopomna chwila, tak mawiał klasyk, sami swoi oglądaliśmy, nie tylko to, co najważniejsze, ustowo. W tamtym roku jeszcze jak funkcjonował w starostwie powiatowym starosta Andrzej Bednarek, ten temat również poruszaliśmy, no i on mówił wprost, no niestety szukamy finansowania dla tego przedsięwzięcia, dla tej przebudowy, dla tej inwestycji. Pani Sylwio, prawdopodobnie będzie miała pani dla nas dobre wiadomości, bo to ufinansowanie udało się w końcu znaleźć. Ustowo, bo o tej miejscowości mówimy. Proszę opowiedzieć.
Tak jest. Równo tydzień temu, bo 3 września otworzyliśmy oferty w postępowaniu tutaj w przetargu i wpłynęły do nas 3 takie oferty na przebudowę, tak, na realizację. Obecnie trwa ocena złożonych ofert, czyli musimy sprawdzić, czy wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu. No myślimy sobie, że umowa zostanie podpisana tuż po tej weryfikacji i wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli tak szacujemy, że zostanie zawarta w przeciągu około miesiąca.
Tak, tak.
A sam termin wykonania tych robót, bo myślę, że to najbardziej słuchaczy interesuje, to jest rok od dnia zawarcia umowy. Czyli możemy założyć, że tak przy szybkim rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, jak i też korzystnej pogodzie, roboty zaczną się jeszcze w tym roku.
Czyli mamy szansę pod koniec roku 2025 czystą, przejrzystą drogą powiatową w Ustowie przejechać. Pytam jeszcze dodatkowo, nie wiem na ile to dzisiaj już jest istotne i na ile dzisiaj już jest przygotowane w realizacji, bo kwestia ruchu wahadłowego lub ewentualnego zamknięcia drogi. Czy to już się rozstrzygnęło? Czy ta organizacja ruchu jest jeszcze w przygotowaniu? Proszę powiedzieć.
Na dzień dzisiejszy no, nie możemy przekazać takich informacji na temat planowanych utrudnień w ruchu, poza tym, że w zasadzie na pewno one
wszystko
będą
wszystko w przygotowaniu. Dobra, wiemy
tak,
o
no,
tym.
Po prostu. Projekt tej czasowej organizacji ruchu sporządza wykonawca po podpisaniu umowy, czyli to będzie ten moment, w którym będziemy mogli o tym porozmawiać.
Dobra, czyli wyskoczyłem trochę przed orkiestrę, trzeba się przyznać uczciwie. Ustowo, to jest jedna droga, a pewnie mieszkańcy okolic Szczecina, korzystający z dróg powiatu polickiego, pewnie mają pytanie, co ten powiat policki chce nam dalej naprawić? Czy my już to wiemy, pani Sylwio, czy nie wiemy?
Czyli pyta pan o kolejne inwestycje,
tak, planowane.
Jesteśmy w trakcie opracowywania takich priorytetów inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych na kolejne lata. Warto tutaj dodać, że ten proces realizujemy przy udziale wszystkich samorządów gminnych, które są położone na terenie powiatu polickiego. I taki harmonogram będziemy układać stosownie do pilności realizacji danej inwestycji, a także środków finansowych, jakimi będziemy dysponować. Ale to, co możemy już na 100% powiedzieć w tym momencie dzisiaj, to te inwestycje, na które mamy już podpisane umowy o wykonawstwo. I jest to znana tutaj wszystkim Cisowa Nadbrzeżna w Policach. Jest to miejscowość Stobno, którą realizujemy w tym momencie też. Ustowo, o którym przed chwilką mówiliśmy, a także odcinek Stobno-Mierzyn. To jest taki fragment, na który będziemy podpisywać umowę o realizacji tej inwestycji. To są te miejsca, w których pojawiliśmy się albo pojawimy się z tą przysłowiową łopatą, ale jesteśmy także w momencie przygotowywania dokumentacji projektowych dla 5 takich potencjalnych inwestycji i warto tutaj wspomnieć o takich miejscach jak przebudowa drogi na odcinku Bendargowo-Warzymice, przebudowa drogi od Stobna w kierunku Bendargowa, budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze Dobra-Lubieszyn, a także przebudowa drogi w Sławoszewie i w miejscowości Bóg. I to, że robimy te dokumentacje projektowe, oczywiście nie oznacza takiej 100% pewności, że robimy te inwestycje, ponieważ zasada jest taka, że na realizację każdej z nich musimy pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych. No ale aby je pozyskać, musimy być gotowi z dokumentami. Stąd jakby działamy w takim zakresie. No i tak wyglądają te nasze plany dla rozwoju dróg powiatowych na ten moment.
Nie tylko przygotować dokumentację, ale również wkład własny, jak znam życie.
Tak jest.
I to też pewnie łatwe nie jest, patrząc na budżet poszczególnych starostw powiatowych, które na drogi, no, do pozazdroszczenia, powiem szczerze, nie jest. Ale jeszcze jeden temat, o którym już Janusz Wilczyński na antenie Radia Szczecin mówił, o to też muszę panią zapytać, bo to też, przepraszam za to sformułowanie, państwa działka Miścięcino. Tam jest taki wiadukt nad torami kolejowymi. Mieliśmy to nieszczęśliwe zdarzenie, czyli wiatry, które połamały drzewo. To drzewo spadło na linię wysokiego napięcia, chodzi o trakcję kolejową. Zapalił nam się ten most w Miścięcinie, to jest na drodze między Policami a Przęsocinem. No i tutaj jest problem, ponieważ od jakiegoś czasu wahadło obowiązuje, ruch wahadłowy. Ten wiadukt jest w państwa jurysdykcji. Proszę powiedzieć, na jakim etapie jest w tej chwili przygotowanie tej ekspertyzy, bo na to pewnie też państwo czekają.
Jesteśmy w trakcie tej przygotowania tej ekspertyzy. Liczymy na to, że w tym miesiącu będziemy już wiedzieć, co dalej. Wtedy na pewno będziemy tutaj szeroko komentować i jakoś, myślę, bardziej z konkretnymi informacjami będziemy mogli do tego tematu wrócić. Na ten moment nie znamy terminu, do kiedy potrwają te utrudnienia w ruchu na wiadukcie. Także czekamy, tak jak powiedziałam, na tę ekspertyzę, która oceni zakres prac i stan wiaduktu.
Czyli przy dobrych wiatrach mam nadzieję, że rzeczywiście kierowcy będą mogli pod koniec miesiąca na tą drogę wrócić. Jak tylko ta ekspertyza się pojawi, rozumiem, że mamy szansę na to, aby szybko państwo powiadomili nie tylko czas reakcji, ale i pewnie Radio Szczecin. Mamy taką szansę, proszę powiedzieć.
Na pewno będziemy na ten temat szeroko, będziemy o tym informować, także prosimy o chwilkę cierpliwości i wtedy się możemy połączyć i na ten temat troszkę szerzej porozmawiać.
Sylwia Turkiewicz, Starostwo Powiatowe w Policach, gościem czasu reakcji. Dziękuję pani Sylwia. Do usłyszenia,
dziękuję
do zobaczenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Będzie kilka tematów jeszcze w czasie reakcji innych niż drogowe. Teraz zaglądamy ponownie do czujnego telefonu Radia Szczecin.
Miałem okazję być na fabryce wody, tak? Fabryka wody. To raczej powinno się nazywać fabryka betonu. Tam wszystko to tak ciężko wygląda, niesamowicie, jakby to tam był, no nie wiem, aż przykro patrzeć. Oczywiście wrażenie na mnie zrobiło wnętrze, prawda, całej tej pływalni i w zasadzie to nie tylko pływalnia, ale całego tego kompleksu wodnego. No ale no niestety beton. Do tego nie wiem, kto odbierał robotę, ale jakby tak przyjrzeć się, prawda, to ta bariera przy tym trotuarze długim, prawda, no to też wykończenia jakiegoś wymaga. Dziękuję.
Dziękujemy za ten telefon. Pozostajemy przy sprawach, które ostatnio stają się dość popularne. Gościem czasu reakcji pani Małgorzata, mieszkanka Szczecina, która miała dość nietypową przygodę. Jesteśmy audycją interwencyjną. No i nie tylko staramy się pomagać tym, którzy mają jakiś problem, ale staramy się też ostrzegać przed problemami, które mogą nastąpić. Pani Małgorzato, miała pani wczoraj dość nietypową przygodę. Proszę opowiedzieć.
Tak, wczoraj otrzymałam telefon. Pan się przedstawił imieniem, nazwiskiem, powiedział, jakiego jest banku i powiedział, że zgodnie z wnioskiem, który złożyłam, został mi przyznany kredyt w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Ponieważ nie składałam żadnego wniosku o kredyt, więc powiedziałam, że ja, czy mnie ta sytuacja, ja nie składałam żadnego wniosku, nie potrzebuję kredytu. Pan mnie zapytał, czy nie zgubiłam dowodu, albo mi nie ukradziono dowodu, paszportu, prawa jazdy. Sprawdziłam oczywiście w potarebce, wszystko jest na miejscu. Pan mówi, że w takim razie sytuacja jest no, niebezpieczna, że ktoś w Rzeszowie, bo sprawdził na moje nazwisko, na moje dane, próbuje wziąć kredyt. I że taką sprawę trzeba zgłosić do banku, w którym mam konto, żeby bank interweniował, podjął procedury, żeby zapobiec, żeby ktoś wziął na moje nazwisko kredyt. Więc pan pyta, w jakim jestem banku. Mówię, że jest to bank taki a taki. Pan mówi, to ja przekazuję, już dzwonię do banku, przekazuję specjaliście sprawę i na pewno w ciągu najbliższej pół godziny będą się z panią kontaktować. No jestem oczywiście cała w nerwach, bo sytuacja jest nietypowa, trudna i ryzyko straty jakiejś tam oszczędności. I faktycznie w ciągu niespełna kilku minut dzwoni do mnie pan. Przedstawia się imieniem i nazwiskiem, mówi, że jest z działu bezpieczeństwa banku i że otrzymał taką informację, że ktoś próbuje wziąć kredyt na moje nazwisko, czy jest to prawda? Ja mówię, że tak, jest to prawda. Pan znowu pyta, czy nie zgubiłam dowodu, czy komuś nie dałam dowodu, ktoś nie korzystał. Mówię, że nie ma takiej sytuacji. On tam coś sprawdza w systemie, mówi, że faktycznie jest tutaj taka informacja, że ktoś w Rzeszowie składał wniosek. Potem pan jeszcze mówi, kiedy byłam u siebie w banku w Szczecinie, pyta mnie, ja mówię, że no w sierpniu na początku. Pan mówi, że kilka dni temu na Wyszyńskiego w placówce pani banku ktoś złożył wniosek o duplikat karty do bankomatu, czy pani karty nie zgubiła. I wiesz, absolutnie mam kartę przy sobie. No, czyli ktoś próbuje wyrobić duplikat karty i wypłacić pieniądze na pani konto. Jest to sytuacja bardzo niebezpieczna. W związku z tym ja w imieniu banku podejmuję wszelkie procedury i pan się wystawia bardzo profesjonalnie, używa takich sformułowań, że ja jakby nie mam wątpliwości, że pan tutaj próbuje mi pomóc. I w związku z tym ja muszę jak najszybciej udać się do najbliższej placówki mojego banku. Proszę się ze mną nie rozłączać, mówi pan do mnie. Ciągle jesteśmy na linii. cały czas, gdyby coś się wydarzyło, ja natychmiast do pani odzwaniam. Ja już zgłaszam sprawę na policji. Policja założy monitoring nad bankomatem i też będą do pani w tej sprawie dzwonić. Proszę jak najszybciej udać się do banku i w jakim czasie pani może być? Mówię, no około 20 do pół godziny. Dobrze, proszę się rozłączać. Proszę nikomu o tym nie mówić, bo im więcej osób, tym gorzej, trudniej policji potem prowadzić śledztwo i tak dalej, i tak dalej. No więc ja w cudzysłowie prawie biegnę do tego banku. Jadę autobusem, wysiadam, idę. Telefon kolejny. Tym razem pan się przedstawia imieniem, nazwiskiem i mówi, że jest z policji, z tego tam wydziału. Już nie pamiętam, ale ktoś zajmuje się takimi właśnie oszustwami związanymi z wyłudzeniem kredytów. Czy to ja? Pyta mnie imię, nazwisko. Mówi, że dostaje takie zgłoszenie, że już jadą na miejsce, że sprawa już ma swój numer. Prosi, żebym zanotowała numer sprawy, podaje i rozłącza się. A ja idę w stronę banku, ale zaczęłam mieć coraz większe wątpliwości. Pierwsze wątpliwości chociażby z tym, że obaj panowie mają akcent ukraiński, no powiedzmy wschodni, nie wiem czy ukraiński, obaj. I pan z policji, i pan, który podaje się jako z banku. Ponieważ zapytałam pana z banku, jak mogę sprawdzić jego dane, on mówi, że mogę wejść na stronę banku, więc ja wchodzę, faktycznie taki pan o imieniu i nazwisku jest. A jeszcze dodam, że kiedy pan do mnie dzwoni z banku, mi wyświetla się infolinia mojego banku. Czyli Katowice, numer, który znam, bo jak dzwoni na infolinię. Pan powiedział, że mi zablokują konto, przychodzi SMS na numer, z którego otrzymuję informacje z mojego banku, więc jakby wszystko się zgadza. Ale mi coś się bardziej w głowie nie zgadza. Więc zamiast nigdzie więcej nie idę, siadam na ławce w parku i zaczynam grzebać w internecie, szukać, nie wiem nawet czego na początek, ale w końcu znajduję informację, że jest to najnowszy sposób wyłudzania pieniędzy. Krok po kroku opisane to, co przed chwilą ja przeżyłam, że już takie przypadki były i że trzeba w tej sytuacji zadzwonić nie ze swojego telefonu na infolinię swojego banku. I ja tak robię, mam możliwość, mam drugi telefon, dzwonię, tu z panem się rozłączam, który do mnie wydzwania non-stop. Ja nie odbieram już telefonu od niego, dzwonię na infolinię mojego banku i pani mi wyjaśnia, że nigdy Wydział od Spraw Bezpieczeństwa nie dzwoni do klienta, bank w takich sprawach nigdy nie dzwoni, że jeżeli coś się dzieje, to oni blokują konto, to wysyłają SMS-em informacje i proszą, że albo się zgłosić do banku, albo żeby zadzwonić na infolinię. A ten pan mi mówi, że mam przyjść pod ten pan, który tam mnie oszukuje, że mam przyjść pod bank i nie wchodzić do banku. To jest bardzo ważne. Mam czekać przed bankiem, kiedy już będę zameldować mu w cudzysłowie, że jestem przed bankiem, on mi dokładnie poda instrukcję, krok po kroku, co ja mam tam zrobić. Więc ja pytam pani już na infolinii, tej pani faktycznie z banku, dlaczego ja mam potem bank iść, czemu oni tam nie chcą? Po co jestem potrzebna? Mówi, że po prostu namówią mnie, powiedzą, że tu jest konto zablokowane, oni stworzyli już konto takie tak dodatkowe, żebym mogła bezpiecznie te pieniądze przelać i ja tam to zrobię przed tym bankiem. Poprzez czy blikiem, czy w inny sposób przelej na to ich stworzone konto, swoje wszystkie pieniądze. Mówię, a jak to możliwe, że pan do mnie dzwoni, mi się wyświetla informacja, o mi to nie jest problem, czyli nakładki mają swój numer, a nakładki jakąś nakłada, nie znam się na tym i mnie się wyświetla, że dzwoni do mnie bank. No i oczywiście nie poszłam, pan do mnie wydzwaniał jeszcze jakiś czas, kilka minut przestał, kiedy ja już próbowałam ten numer zadzwonić właśnie, którym pan do mnie dzwonił, numer już było, nie ma takiego numeru. I sprawa się tak zamknęła, więc jest to nowy sposób na to, żeby wyłudzić pieniądze. W emocjach, kiedy człowiek słyszy takie informacje, zanim zacznie myśleć, to może zrobić krok, który sprawi, że no, zostanie wyczyszczone mu konto. I to też, co czytałam na internecie, że są to ludzie ze wschodu, bo akcent ewidentnie ze wschodu.
Pani Małgorzato, rozumiem, że zawał serca był duży, ale dzisiaj już się pani uspokoiła po 24 godzinach.
Tak, już dzisiaj jest na spokojnie i nawet dzisiaj powiem szczerze, żałuję, że nie podtrzymałam tej rozmowy z nim, nie dzwoniłam na policję, nie poczekałam na prawdziwą policję i nie poczekałam, że dzisiaj żałuję, ale no wtedy w tych emocjach, w takim mętliku w głowie, w takim chaosie, strachu, to nie myślałam o tym. A szkoda, bo może byłaby to nauczka, może czas byłby spokój.
Dziękuję serdecznie pani Małgorzato za tą instrukcję. Mam nadzieję, że ostrzeżemy potencjalnych słuchaczy czasu reakcji, aby jednak nie dali się, przepraszam za to wyrażenie, nabierać na tego typu oszustwa. Pani Małgorzata, mieszkanka Szczecina, była gościem czasu reakcji. Dziękuję pani Małgorzato. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
No to pozostaje nam tylko i wyłącznie jeszcze zaprosić słuchaczy Czasu Reakcji do jutrzejszego magazynu, bo wszystko na to wskazuje, że również i policja odniesie nam się do tego typu wyłudzeń, które gdzieś tam się w internecie trafiają. Także zachęcam jutro do audycji Janusza Wilczyńskiego, bo pewnie do tego tematu także wrócimy. I jeszcze i będziemy mieli kilka tematów w czasie reakcji, ale ponieważ jest ta audycja na żywo, kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, z tej strony Konrad. Ja tylko tak w kontekście tej pani, która mnie tutaj prawie była oszukana metodą na konsultanta, to ja chciałem tylko dodać taką informację. Większość banków w Polsce, tych większych typu ING, PKO, PKO SA, Millennium, mają taką usługę jak weryfikacja konsultanta, który dzwoni. I zazwyczaj jak jest próba ataku takiej osoby ze wschodu, jak tutaj pani powiedziała wcześniej, wystarczy poprosić o jedną prostą rzecz, żeby konsultant uwierzytelnił się w aplikacji mobilnej i w tym momencie po prostu najczęściej kończy się sytuacja tak, że rozmowa wygląda w ten sposób, że konsultant mówi: dobrze, to ja już się uwierzytelniam, i rozłącza się. I w tym momencie jesteśmy przekonani, że na pewno nasze pieniądze nie zostaną ukradzione. To tak w kontekście tego, co ta pani po prostu mówiła.
Panie Konradzie, to teraz szybka instrukcja obsługi. Proszę powiedzieć, jak ta weryfikacja wygląda w praktyce?
Jeżeli mamy zainstalowaną aplikację banku, to w momencie, kiedy konsultant z banku dzwoni, wyświetla się takie powiadomienie push z informacją, że dzwoni do ciebie konsultant, powiedzmy Jan Kowalski z banku ING, i to jest normalnie z aplikacji jest powiadomienie. Dodatkowo my weryfikując, klikamy tam w potwierdź tożsamość konsultanta i wtedy dopiero konsultant z banku widzi w ogóle dostęp do naszych danych z konta. Jeżeli faktycznie to jest konsultant z banku, to nie mają najmniejszego problemu z tym, żeby się uwierzytelnić za pomocą aplikacji.
Czyli rozumiem, że tak zwany oszust nie ma możliwości, tak, aby tego typu weryfikację przeprowadzić.
Tak, i zazwyczaj po prostu po proszeniu przez takiego po prostu w cudzysłowie konsultanta o uwierzytelnienie się w aplikacji mobilnej banku, to efekt jest taki, że po prostu nagle się dziwnie połączenie przerywa.
Dziękuję panie Konradzie serdecznie za tę instrukcję obsługi. Przydatna będzie, pewnie jutro też policja nam się do tego odniesie. Pan Konrad był gościem Czasu Reakcji. Dziękuję panie Konradzie. Mamy, patrzę, jeszcze jakieś parę minut, więc kilka maili, kilka telefonów może jeszcze od państwa uda się wypuścić. Teraz mail. Uwaga na pseudoradiowóz policyjny w okolicach Przęsocina koło policji i na ulicy Pokoju po drogach publicznych porusza się taki oto samochód z żółtymi, zabytkowymi numerami. Ten samochód należy do osoby prywatnej, nie jest własnością policji, ale niestety porusza się z pełną okazałością jako radiowóz. Nie dajcie się nabrać lub naciągnąć, póki co policja ma związane ręce, bo ustawodawca dopuścił go do ruchu. Tak pisze nasz słuchacz. Policja sprawdza ten sygnał, od razu powiemy i będziemy wiedzieli, pewnie jutro lub pojutrze też w czasie reakcji ten temat się pojawi. Będziemy wiedzieli, na ile ten samochód może w takiej formule nam się poruszać, a na ile nie. Panie Macieju, witam serdecznie. Kolejny słuchacz Czasu Reakcji. Kłaniam się. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Właśnie Maciej ze Szczecina z tej strony. Odnośnie tej pani, która prawie dała się nabrać, na szczęście wszystko skończyło się szczęśliwie. Warto też nie unikać panice w takiej sytuacji, ponieważ ci oszuści też, że tak powiem, już działają też ze sztuczną inteligencją. Często jest na przykład tak, że dzwoni do nas ktoś bliski z rodziny z tego samego numeru właśnie przez taką nakładkę i głos jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję i naprawdę myślimy, że to jest członek naszej rodziny czy bliski przyjaciel, że miał straszny wypadek, trzeba szybko pieniądze, bo policjanci, bo coś tam. Warto się wtedy rozłączyć i ponownie zadzwonić do tej osoby i przeprosić za przerwane połączenie i dalej spróbować rozmawiać. I wtedy będziemy mieli świadomość, czy faktycznie rozmawiamy z oszustem, czy rozmawiamy z członkiem naszej rodziny.
Czyli zdaniem pana najprostsza metoda, jeśli rzeczywiście dzwoni ktoś do nas, że był wypadek, przywieźć pieniądze, rozłączyć się i do tej osoby oddzwonić.
Jeszcze raz tak, bo prawdopodobnie jest to taka sama nakładka wygenerowana przez sztuczną inteligencję, która raz, że skopiowała numer telefonu, wyświetla nam numer telefonu i ten sam kontakt i jednocześnie mówi dokładnie tym samym głosem. Prawdopodobnie gdzieś komputerowo zostało to zmodyfikowane.
Dziękujemy za tą kolejną instrukcję obsługi. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia.
Wzajemnie, pozdrawiam.
No to jeszcze szybko spróbujmy, chociaż jeden telefon, czujny telefon Radia Szczecin.
No nie dzwoniłem do Państwa wcześniej, ale chciałem wrócić do cmentarza centralnego i tych schodów i tej ścieżki z Lastryko. I nie mówcie mi, że nie wiecie, gdzie to jest, bo to jest, proszę Was, takie proste, że koniec świata. Idę naprzeciwko tych dwóch armatek, tam, które stoją na podejście. I z tyłu jest kaplica, z tyłu jest fontanna i ten basenik. I idę w stronę pomnika. I to jest tam. Mówiłem o tym już parę razy, że powinny być to stopnie i całe to podejście do pomnika z granitu. I co Wy na to? Dziękuję, do widzenia.
Muszę panu powiedzieć, bo w audycji interwencyjnej Czas Reakcji już w tej sprawie pan dzwonił, że byłem tam na miejscu. Powiem szczerze, proste, że koniec świata to jest rzeczywiście, ale na ile ten koniec świata jest prosty, trudne do sformułowania. Byłem osobiście. Udałem się na cmentarz centralny, żeby zobaczyć te schody, o których pan mówi. Rzeczywiście mają nieco inną konstrukcję, nazwijmy to. Na ile ona jest do tego, aby ją, że tak powiem, doprowadzić do stanu jednakowości tych wszystkich schodów, jest to trudne zagadnienie, ale na pewno, uwaga, to pytanie postaramy się zadać osobie odpowiedzialnej. Wiemy, gdzie te schody, wiemy, o czym pan mówi, także generalnie proszę się nie martwić, temat nam nie umknie. Patrzę na zegar, niewiele czasu, 2,5 minuty. Dzień dobry, teraz zaglądamy do maila. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Dzień dobry, od kilku miesięcy nieustannie w tym samym miejscu można spotkać to auto na obcych numerach bezpośrednio na ulicy Bronowickiej 25, najprawdopodobniej auto porzucone. Blachy białoruskie, sprawdziliśmy, pan Hubert sygnalizuje, że stoi tam samochód na białoruskich blachach, stoi, zaraz chwasty pewnie go zaatakują. Bronowicka 25, też na razie ja powiem szczerze, nie mam pomysłu, jak ten białoruski samochód stamtąd usunąć, jeśli stoi, cały czas stoi, bo w zależności od właściciela terenu tutaj te procedury nieco inaczej obowiązują. Patrzę na czas, niewiele nam zostało. Powiem tak, jutro w czasie reakcji będziemy mieli na pewno temat Aleja Powstańców Wielkopolskich przebudowywana. Jest problem, żeby w godzinach szczytu skręcić z ulicy Mieszka I w kierunku ulicy Milczańskiej. To są takie światła, czy ten lewoskręt taki, który uniemożliwia przejechanie większej ilości jak pojazdy 4, no może 5 tych pojazdów nam się uda zmieścić i w godzinach szczytu korki się robią gigantyczne, rzeczywiście aż do skrzyżowania z ulicą Narutowicza do placu Szyrockiego wszystko stoi, dlatego że ten lewoskręt w kierunku Pomorzan no nie jest z osobnym światłem. Może to jest jakiś pomysł na to, żeby tam zweryfikować to skrzyżowanie, jeśli chodzi o układ świateł, tak aby ten lewoskręt, przypomnę, od Mieszka I w kierunku Milczańskiej był dłuższy. O tym prawdopodobnie jutro Janusz Wilczyński w czasie reakcji będzie z Państwem i z ekspertami rozmawiał. Proszę zostać razem z nami. Nie udało nam się wszystkich telefonów zmieścić, ale nic nie szkodzi. Jutro kolejna audycja. Mam nadzieję, że to się nam wszystko uda. O zasiłku, o wycince drzew, o braku świateł. To wszystko, mam nadzieję, uda nam się jutro zrealizować. Za dzisiejszą godzinę dziękujemy serdecznie. Janusz Wilczyński będzie jutro, a dzisiaj z Państwem Wawrzyniec Szwaja, który program zrealizował. Sławomir Orlik 510-37-36 przy tym czujnym telefonie funkcjonował. Adam Wosik, dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w tym miesiącu niejednokrotnie.